Nagranie i produkcja Studio Plac.
Cześć, tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościnią Zielonego Podcastu jest Małgosia Żmijska z kolektywu Mamy Projekt. Witaj.
Witam.
Przedsiębiorczyni, kreatorka wystaw edukacyjnych. Ostatnio otworzyła ekocentrum Punkt Zwrotny na warszawskiej Pradze Północ. Wydaje mi się, że to będzie super inspirująca rozmowa dla osób, które zastanawiają się, co zrobić ze swoim życiem. Albo są młode i myślą sobie, co ja mogę robić wartościowego w życiu. Że nie chcę iść pracować do korpo, nie chcę robić jakiegoś zwykłego biznesu, zwykłej przedsiębiorczości, tylko chcę robić coś z celem. Ale nie chcę robić startupu na przykład. A może dla osób już trochę starszych, które pracują w korpo. Znaczy, nie wszystkie korpo muszą być złe, to też żeby tak nie wybrzmiało, ale pracują w dużej firmie, albo w średniej firmie, albo w małej firmie, ale im się ta praca do końca nie podoba i myślą sobie, coś bym zmienił. I tak sobie spojrzą, posłuchają tego podcastu i pomyślą, to jest to, co chcę robić. Lubisz to, co robisz?
Bardzo lubię to, co robić. Nie wyobrażam sobie na ten moment robić czegokolwiek innego i z innymi ludźmi.
Mm-hmm. A jak to się w ogóle zaczęło? No bo to ekocentrum, o którym będziemy zaraz rozmawiać, Punkt Zwrotny na Pradze Północ, to jest kolejny projekt. On działa dopiero od kilku tygodni. Jest takim punktem edukacyjnym dla trochę już starszej młodzieży, ale wcześniej było ekoeksperymentarium dla trochę młodszych osób. To wystawa, która teraz krąży po Polsce. Była ostatnio w Łodzi, może jeszcze jest, zależy kiedy jest emisja tego odcinka. No i wydajecie też na przykład wydawnictwa Nie Mapa, edukacyjne, też dla młodszych odbiorców, w których też się pojawiają wątki klimatyczne. No i prowadzicie dwa portale online, też dla młodszych i najmłodszych. Jak to się zaczęło u ciebie w życiu?
To będzie jedna z tych tkliwych historii.
No na to liczę właśnie, bo ten podcast się ostatnio, ale nie pozwolę ci nic powiedzieć, nie? Bo ten podcast się był ostatnio zrobił tak polityczny i tak merytoryczny, ale tak wiesz, klimatycznie do bólu, że tak się cieszę, że mogę z tobą porozmawiać, no ekstra. Wreszcie oddech dla wszystkich.
Nie wiem, to jest taka...
Ale też będzie mega merytorycznie, to nie to, że nie będzie.
Tak, tak, to jest taka tkliwa historia. Uwaga, 10 lat temu, jak zostałam mamą, i urodził się mój pierwszy dziecko, syn, no to stwierdziłam, że to, co dotychczas robię, nie do końca styka się z tym, jak wiecie, wywraca się wasz świat do góry nogami, a pracowałam wtedy jako dyrektor artystyczny Łódź Design Festival i...
No to jest fajna robota.
Znakomita, tylko przez 3 miesiące bliskich realizacji festiwalu nie było mnie, inne jeździłam po świecie, dużo energii generalnie to pochłaniało i było dosyć taką intensywną i czasopochłaniającą dziurą. I pomyślałam, że to już jest jakiś taki moment i pewnie sobie można powiedzieć, okej, ja zostałam mamą, ale dla każdego z was to może być jakiś tam inny moment właśnie, w którym czujecie, że doszliście do takiego momentu, że czas sobie coś tam poweryfikować i właściwie mój partner powiedział, że on sobie nie wyobraża mojej konfiguracji cech inaczej niż jak to, że będę przedsiębiorcą właśnie, że założę własną firmę i że te kompetencje, umiejętności, ten dar przekonywania innych do swojej wizji i tego, że jak coś mnie naprawdę rusza, to idę i nie ma czegoś, co mnie powstrzyma. Nie ma dla tej lokomotywy jakby zatrzymania. I że takie cechy powodują, że rzeczywiście jesteś w stanie samodzielnie działać i realizować swój projekt. I tak to się zaczęło, ta moja przygoda, że też stwierdziłam, że bycie rodzicem stawia cię trochę do góry nogami twój świat i postrzeganie tego świata. I wtedy właśnie mieszkałam w Łodzi i tak od takiej drobnej rzeczy zaczęło się, od własnej potrzeby. Pomimo tego, że właśnie czułam, że trzeba coś zawodowo zmienić, to jak szukałam tego właśnie, jak to zmienić i co robić, to dostrzegłam, że będąc rodzicem zupełnie inaczej wchodzisz w miasto. I pomyślałam sobie, wow, mieszkam w Łodzi, uwielbiam to miasto. To jest miasto o tak fantastycznej energii, o tak fantastycznej historii, takie wiecie, nienadęte, gdzie się czujesz po prostu jak u siebie. Jest mnóstwo tej cegły, ludzi, którzy chcą coś robić i nie przejmują się jakimiś wielkimi murami, które stoją za tym, żeby tego dokonać. Że chcę jakoś opowiadać o tym swojemu dziecku i wiedziałam, że język też jest taki nasz łódzki, specjalny, że mamy regionalizmy, że chcę się tym dzielić, że jest jakaś kuchnia i szukałam czegoś, dzięki czemu mogę opowiedzieć mojemu dziecku o tej Łodzi właśnie w taki sposób, jak ja ją czuję i nie znalazłam niczego takiego, więc stworzyłam pierwszą Nie Mapę. Wydawnictwo, o którym opowiedziałam tak jak chcę opowiadać swoim bliskim o swoim mieście, które po prostu bardzo lubię. I chyba to jest taka składowa tego sukcesu, że za każdym razem, kiedy podejmuję się jakiegoś projektu, on naprawdę wychodzi od mojej prawdziwej takiej potrzeby wewnętrznej i w 100% w niego wierzę i całkowicie przekonuję do tej wizji też innych.
Jeżeli ktoś tylko słucha tego podcastu, niech sobie też go odpali na YouTubie, żeby uwierzył do końca, albo zobaczył go na Spotify, tam też teraz można oglądać podcasty. No teraz fast forward, jest 2023 rok i otwieracie na Pradze Północ punkt zwrotny, takie ekocentrum, dostępne bezpłatnie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tak, ponadpodstawowych?
Tak, to tak. Jest szósta klasa w górę.
No to jeszcze
6-7 i potem liceum.
Tak, to już tak naprawdę podstawowych i ponadpodstawowych, który skupia się na fast fashion i modzie, czy bardziej tych takich eko-wątkach dookoła mody, która w większości jako nie jest.
Jak w ogóle zaczynaliśmy ten projekt prawie 2 lata temu, to zaczęliśmy dostrzegać, mając już za sobą duże doświadczenie w projektowaniu narzędzi do edukacji, że jest taka grupa docelowa, dla której jest niewielka oferta w tych właśnie edukacyjnych, ekologicznych tematach. I że też przejrzeliśmy dużo badań, w których wychodziło, że właśnie młodzież nie ma takiego poczucia albo chęci mocnego zaangażowania się w ten temat. Pomimo tego, że strajki klimatyczne pokojarzą nam się z młodymi, to też bardzo równocześnie w tym wszystkim czuliśmy, że dla nas młodzież jest ważna. Mhm. I że oczywiście to jest taki banał trochę, ale że jest nadzieją tego świata. Mamy taką piosenkę, której sobie właśnie słuchamy, Boomer, okej, Boomer. Bo to nasze pokolenie i tam jest takie hasło właśnie, bo młodzież to nadzieja tego świata. Pamiętam, jak słuchałyśmy z moją przyjaciółką Janną Studzińską tej piosenki w samochodzie i wtedy miałyśmy tak, aha, okej, zróbmy coś właśnie dla tej grupy. Mhm. I też jasne było dla nas, że to jest trudna grupa odbiorców, bo klasy, do których chodzą, są liczne, bo oni sami borykają się z wieloma trudnościami. No i teraz sobie wyobraźcie, że macie te wszystkie zmienne i jesteście właśnie kolektywem, mamy projekt i przyszło wam do głowy, że chcecie otworzyć fizycznie miejsce, które będzie miejscem do ekscytującej edukacji ekologicznej.
Mhm. Jeszcze dostępne bezpłatnie.
Tak, i takiej, i teraz no, zaczęłyśmy ten proces właśnie 2 lata temu. Najpierw zaczęłyśmy projektować samą usługę edukacyjną, czyli to, jak będzie wyglądała obecnie nazwany już punkt zwrotny. Przechodziliśmy przez różne konsultacje i też z młodzieżą, która nam wskazała ten temat fast fashion. Mhm. To od nich wyszedł pomysł na to, żeby w mówieniu o ekologii dotykać czegoś, co jest bardzo bliskie im, co ich obchodzi, co jest wyrażaniem ich własnej tożsamości. I to właśnie te ciuchy wydały się praktycznie większości naszym rozmówcom czymś super uniwersalnym i ważnym. A nawet mam taki cytat, jak robiliśmy wywiady z młodymi. Jeden powiedział, że przecież i tak wie, że umrze, bo jest koniec planety, ale przynajmniej Ziemi, ale przynajmniej zrobi to w modnych butach. I to był taki kilka właśnie bardzo fajnych insightów, które zbieraliśmy i które pozwoliły nam dojść do tego rozwiązania, które teraz mamy. Bo stwierdziliśmy, że jak chcemy, żeby ktokolwiek miał, nawet my sami, zmienić siebie o nawet 1 centymetr, 1%, to wymaga to naprawdę czegoś super ekscytującego, żeby nas zmotywować. Więc zaprojektowaliśmy takie centrum, które działa inspirując się pokojami zagadek. Okay. Czyli bazując na gamifikacji, wywołując konieczność współpracy, bawiąc się, próbujemy właśnie pokazać takie aspekty właśnie tego fast fashion mody, które są jak kamyk uwierający w naszym bucie.
Jak już słyszałem na początku, że to jest oparte o temat fast fashion, pomyślałem sobie, I don't know, czy to jest ten kierunek, ale potem jak zacząłem się nad tym zastanawiać, do kogo to jest kierowane, i jak rzeczywiście, no, nie można uczyć do 20 roku życia segregacji odpadów. Można to zrobić w przedszkolu i wystarczy, nie? I przypomnieć w szkole podstawowej. A ten temat super aktualny tak naprawdę. No przecież moc tych sieciówek jest ogromna, ich moc marketingowa, o tym mówię. Mm. Przecież to jest, wiesz, te reklamy dostępne wszędzie, ciuchy do kupienia, nie wiem od ilu tak naprawdę, pewnie od 4 dych, od 3 dych możesz kupić jakieś ubrania już online. Kupujesz, zwracasz, albo kupujesz, nosisz krótko, to jest niskiej jakości, wyrzucasz. No problem tak naprawdę jest ogromny dla planety, nie? Już nie pamiętam, jaka to była dokładnie liczba, ale z tych setek milionów sztuk ubrań część w ogóle nie jest kupowana. Znaczy te z tych, które są wyprodukowane. Znaczy, to jest skala, już nie pamiętam też, ile jest tych sezonów w ciągu roku w sieciówkach fast fashion, ale to nie jest tak, że masz 4 sezony, czy tam powiedzmy 6, bo jeszcze jakieś tam przejściowe, tylko tych sezonów to tam masz 10 w sieciówkach. Cały czas muszą wjeżdżać nowe wzory, cały czas potem oglądamy, jakaś reszta już zjeżdża, wyjeżdża. Recycling odpadów ubraniowych, tekstylnych jest na minimalnym poziomie, 1-2%. Są w ogóle koszmarne ilości, a z kolei patrząc na wpływ na środowisko i na klimat, który jest ogromny, to to przemysł tekstylny, fast fashion, to jest 4. co do wielkości emitent. To jest naprawdę ogromny problem, z którym, wydaje mi się, jak już tak to przyjęliśmy do wiadomości, niektórzy przynajmniej, i nic się nie dzieje.
No i
te sieciowe istnieją, te wszystkie strony internetowe dziwaczne, ich do końca nie znam, ale wiem, że takie są, tak? Tak, gdzieś tam możesz, wiesz, są, bo masz te sieciówki, które widzisz na ulicach polskich miast, a potem są jeszcze te, które są dostępne tylko w internecie. I do tego jest po prostu, internet jest tym zalany. I faktycznie dla młodej osoby, jako taki element, nie wiem, czy wyróżnienia się, czy jakiejś takiej identyfikacji, ciuchy są ważne. No to prawda.
Tutaj wiesz, skumulowałeś w tej kuli te wszystkie rzeczy, które my wchodząc w ten temat odkryliśmy. No i one, wiesz, przytłaczają, nie? Rzeczywiście jest to ogrom i z punktu widzenia kogoś, kto merytorycznie tworzył to miejsce, no to wiesz, zanurzasz się w tym i rzeczywiście tak głęboko i długo w tym jesteś i tak zaangażowany, że wywołuje to w tobie jakąś zmianę. Ale teraz pytanie, wiesz, jak z tymi trudnymi tematami, to naprawdę wszystko, co powiedzieć, jest jakby esencją tego, co próbujemy, co próbowaliśmy zebrać w tym miejscu, tak? Truciciel, jeden z największych. Skala problemu.
Wiesz, warunki pracy w tych krajach, nie?
Społeczne
Azja,
i środowiskowe.
No, tak. Koszmar. No.
Dużo tego jest. No i teraz, wiesz, wyobraź sobie, to było przytłaczające, nie? To było trudne. No i teraz wyobraź sobie, że wiesz, że masz te 90 minut z człowiekiem. No i wiesz, co chcesz uzyskać, nie? Jak projektujesz taką interakcję z nim, przytłoczyć go, no nie? Duża sprawa. Czy to spowoduje zmianę, czy raczej jego po prostu jakieś psychiczne tutaj uciążliwości. Więc wiesz, z jednej strony staraliśmy się przekazać te wszystkie informacje, które się kryją za branżą modową, ale w taki sposób, żeby wiesz, żeby podchodzić do tego konstruktywnie. I dla mnie, mamy tam 4 pokoje, w których uczymy o różnych aspektach. I one są rzeczywiście zaskakujące. I to jest fajne, że jak ci młodzi ludzie wychodzą i są zaskoczeni tym, trochę też obciążeni, ale jednak bardziej zaskoczeni. Nas cieszy właśnie ten efekt, że ta gamifikacja i trochę tej zabawy pozwala jednak odciąć to, co cię odcina od potem bycia sprawczym w tym myśleniu o ekologii, nie? Bo to jest po prostu bardzo obciążające. Jak jest coś dla ciebie ultra negatywnego, to uciekasz przed tym, nie? Nie chcesz w tym siedzieć. I tutaj trzeba to przeskoczyć i podejść do tego pozytywnie. Wiesz, mamy taki pokój właśnie, w którym pokazujemy te metody wpływu i to jest jeden pokój właśnie o fast fashion. I dla mnie odkrywcze było niesamowicie, że codziennie parę dziesiąt tysięcy komunikatów dostajesz, które mówią kupuj. I te dzieciaki się urodziły w dobie, kiedy ten internet cię tak otacza. Ja nie, wiesz, lata 80.
Witaj w klubie.
Tak. I no wiesz, one w tym siedzą i nawet takie pokazanie im, słuchaj, że to w ogóle jest, to jest już coś nowego, nie? Że jak ty używasz swojego telefonu, to tam są reklamy kontekstowe, to tam są ci influencerzy, to o co tam chodzi, nie? Te współprace z wielkimi, różnymi markami, które powodują, że więcej kupujesz. To wszystko jest wokół ciebie i nawet pokazanie ci, hej, na tej bazie, że zobacz, ty decydujesz, czy ktoś za ciebie decyduje? Nie? Pokazanie tego właśnie, że ileś tam procent ciuchów spada ze sklepu, no to są trzeba umiejętnie tym posługiwać się. Chyba to jest taka sztuka, wiecie, w projektowaniu rozwiązań edukacyjnych, żeby kogoś stworzyć taką narrację, żeby go wciągnąć w to i włączyć jako partner, a nie mówić do niego z pozycji wysokiego mędrca, który teraz powie ci, jak źle tutaj postępowałeś.
Boże, mogłabyś otworzyć takie kolejne centrum poświęcone social mediom i ich negatywnemu wpływowi na psychikę młodszych osób. Boże, to jest tak potrzebne, tak mi się wydaje. Patrz, brakuje nam w Polsce i edukacji klimatycznej, i edukacji medialnej, i edukacji, jak korzystać z internetu. No, tych obszarów do edukacji gdzieś tam niezagospodarowanych jest mnóstwo.
Ale wiesz też, to oczywiście można dużo oczywiście o tym mówić, właśnie jaka edukacja mogłaby być dobra, ale to też, co miłego bardzo oglądam w doświadczeniu tego, jak pracują grupy u nas, to też dostrzegają to, że to jest bardzo jakościowa usługa, że my zapraszając tą grupę, dedykujemy im prawie 2 godziny, kiedy oni są sami w tej przestrzeni razem z nami, towarzyszymy im w tym całym procesie, 2-3 edukatorów, mają czas na to, żeby właśnie przejść te pokoje, a potem dyskutować. I ci nauczyciele, którzy im towarzyszą, którzy często są rodzicami, też mówią, że odczuli dobro płynące z tego, że rzeczywiście z kimś jesteś i z nim rozmawiasz. I że jakby też ich to inspiruje samych, żeby gdzieś wrócić do tego, żeby być partnerami razem i toczyć tą rozmowę i po prostu być ze sobą blisko, a nie właśnie w takich pozycjach gdzieś wyższy niż, nie, że ja lepiej wiem, a ty się słabo zachowujesz i powinniśmy tu w jakiejś tam relacji.
No tego też brakuje w polskiej szkole po prostu. A powiedz, jak wyglądają te pokoje, po których chodzą odwiedzający wystawę?
To są 4 pomieszczenia, które są połączone ze sobą, w sensie wchodzisz z jednego do drugiego. Jak przychodzisz do nas, jesteś grupą, która startuje w jednym konkretnym pokoju i masz 8 minut, żeby go rozwiązać. Jeżeli ci się udaje, to wewnętrznymi drzwiami przychodzisz do kolejnego i do kolejnego i do kolejnego. Jeśli ci się nie udaje,
to po prostu
edukator, nie, to edukator wchodzi i ci po prostu wspiera w tym momencie, żeby ci otworzyć dalej drzwi i przechodzisz sobie do kolejnego i do kolejnego. Celem to nawet nie jest rozwiązanie, tylko też właśnie doświadczenie. To jest inspirowane właśnie takimi pokojami zagadek i tą ideą.
A to polskie tłumaczenie Escape Room to jest pokój zagadek.
No my tak sobie myślę. Okay.
Tak. Dobra, tak przyjmiemy.
Tak, no i cały proces trwa właśnie 4 razy 8 minut plus przejścia, więc 40 minut grasz w tych pokojach. Jeden jest właśnie dedykowany fast fashion i tym metodom wpływu, pokazującym właśnie, czy oby na pewno kupiłeś tą rzecz, bo chciałeś tego, czy może tam coś się zadziało. Pod tą wycieraczką coś leży, co zdecydowało za ciebie. W drugim pokoju uczymy się o najczęściej występujących surowcach w branży tekstylnej i o ich grzechach głównych. Czyli to jest bawełna, wiskoza i poliester, czyli syntetyczne włókna, i pokazujemy po prostu, jakie są ich największe minusy, ale też pokazujemy, co robić, żeby wybierać dobrze, czyli na przykład zwracać uwagę na atesty i certyfikaty. W trzecim pokoju pokazujemy, jakie są konsekwencje, on to jest taki mroczny, czarny, apokaliptyczny pokój, jakie są konsekwencje właśnie dla ludzi i dla środowiska, jeśli ta produkcja odbywa się tak, jak jest teraz, czyli to, że emitujemy dwutlenek węgla i różne gazy, to, że właśnie ludzie są wykorzystywani do pracy, dzieci, zwierzęta są no, niestety czasami traktowane nie za fajnie. A w ostatnim pokoju pokazujemy to, co teraz jest właściwie też dużą zmianą niedługo, opakowania zwrotne, czyli to, że odpady są tak naprawdę surowcem i że to zamykanie obiegu tutaj jest bardzo istotne.
2025 rok będzie dodatkowa frakcja w odpadach, czyli będzie można ciuchy wyrzucić do specjalnego kontenera.
Dokładnie.
Dziękujemy Unii Europejskiej. Unia Europejska. Jak ja powiedziałem? Unia Europejska. Dziękujemy Unii Europejskiej. O, tak chciałem powiedzieć. No, to super. I jakie są wrażenia uczniów, którzy przechodzą przez te wszystkie pokoje? I co się potem dzieje? Potem jest ta dyskusja?
Tak, po pokojach jest dyskusja, no i to jest ciekawe właśnie bardzo obserwować ich reakcje, bo najczęściej są jednak zaskoczeni tym, że ten problem jest. Chociaż nam się to wydaje, tutaj już wymieniłeś te wszystkie tutaj grzeszki tam na krótkiej liście. I oni są zaskoczeni. Przede wszystkim dotyka ich cierpienie ludzi i zwierząt. To są takie dwie rzeczy, które bardzo ich dziwią, że to ubranie jest połączone, czyli w ogóle odkrywają to, że jest tu jakaś zależność.
I to nie jest fabryka, która robi meble, która robi ubrania.
Tak,
to nie jest fabryka, to zjeżdża wszystko z linii i to robią roboty. Zresztą ludzie pracują. Że oni na przykład muszą farbować te ubranie.
Ale to mi się wydaje po prostu tą wielką sprawą, nie? Że odkrywają, że jakby sami dochodzą i mówią, kurczę, zdziwiłem się, nie wiedziałem o tym.
Tak.
To mnie zaskoczyło, że moje ciuchy mogą robić komuś krzywdę. Hej, nie wiedziałem, że mogę na to zwrócić uwagę. Naprawdę, tak się czyta metki, i tak cytuję tutaj różne rzeczy, które słyszymy, nie? Że to jest takie wow, zaskoczenie. A potem mamy taki element, w którym pokazujemy im i pracujemy razem nad tym, jakie rzeczy ty, jako osoba, możesz zrobić, żeby właśnie ograniczać swój wpływ i też wymagać od innych ograniczania tego wpływu. I to jest takie krótkie zadanie, w którym pokazujemy im tam przykładowych naście sposobów i sobie omawiamy, co jest dla nich trudne, a co łatwe. I to są proste rzeczy, na przykład naprawianie ciuchów, wymienianie się, kupowanie z drugiego obiegu, kupowanie, jak ty potrzebujesz, bardzo tylko i wyłącznie, a nie zgodnie z modą, dbanie o te ciuchy, sprawdzanie metyk i właśnie patrzenie na etyczność firmy, pisanie w social mediach, jeśli coś dostrzegasz, i pytanie się po prostu firm, o co w tym chodzi, dlaczego to robią, albo jak, więc to tak różne pokazujemy kroki, które możemy sami jako konsumenci podejmować.
Super. To może punkt zwrotny zostawmy na chwilę, a opowiedzmy o drugiej wystawie, takim waszym drugim projekcie edukacyjnym dla młodszych odbiorców. On się nazywa Eko Eksperymentarium, i które krąży po Polsce jako taka wystawa w różnych miejscach kraju. I jak ona wygląda? Bo jest dla młodszych, czyli co, do 6 klasy, do 5 klasy?
No tak sobie myślę, że 5-12 to jest taki główny odbiorca tej wystawy. Ona była z styczeń, luty w Muzeum Pragi w tym roku. Jest przeznaczona właśnie dla grup zorganizowanych takich szkolnych, dzieciaczkowych i przedszkolnych. I tam zrobiliśmy takie odwołanie do domu. Zbudowaliśmy po prostu dom, gdzie są 4 pomieszczenia takie, jak są w domu, czyli kuchnia, łazienka, salon i sypialnia. I w każdym pomieszczeniu opowiadamy im taką historię, jak dbać o siebie i jak dbać o zasoby. I oni się tam bawią, doświadczają właśnie różnych prostych eksperymentów, które pokazują im, jak oszczędzać. Na przykład w salonie to uwielbiają. Odkrywamy, że są wampiry energetyczne, czyli takie sprzęty w trybie stand-by zostawione, które rzeczywiście pochłaniają, i obalamy też mity związane z tymi wampirami. Czyli pokazujemy, co rzeczywiście pochłania, co nie. Mogę wam podpowiedzieć, że na przykład jednym z wielkich wampirów jest router włączony i czym więcej podłączonych jest do niego urządzeń, tym więcej pochłania prądu, więc jak możecie, wyłączajcie routery.
Powiem ci, jestem jedną z tych 3 osób w Polsce, która jak wyjeżdża na wakacje, wyłącza router do internetu. Prawo. Ale wydaje mi się, że naprawdę oprócz mnie są jeszcze tylko 2 osoby w kraju, które to robią. Pewnie ty i twój mąż. No my właśnie.
Nie no, wiesz, po prostu to jest
powiedz
takie
komuś,
odkrywanie
tajemnic. Powiedz komuś, żeby router następnym razem, jak wyjeżdża na tydzień. Wyśmiejecie.
Pani jakaś nauczycielka, pamiętam, jak przyszła i ona naprawdę miała poczucie, że jak wyłączy router, to się świat skończy. W sensie, że on jak włączysz, to nie będzie działać i tak dalej, więc to jest fajne, żeby o tym gadać, widzieć, że inni też mają jakby te same troski.
Jezu, ktoś by mi w ciągu dnia wyłączył router, to żebym myślał, że mi się dzień skończy, że się świat skończy.
Coś w tym stylu. Więc jakby fajnie było, że tutaj proste odpowiedzenie, nie, jak się włączy z powrotem router, to on znowu będzie działać i będzie wszystko okej.
Nie odłączam się tego internetu.
Nie, że to ciągle zadziała, ale no właśnie tam odkrywamy takie mity, na przykład sławna ładowarka telefoniczna nie ma dużego znaczenia podłączona do prądu, więc spokojnie tutaj...
Ale też ją wyjmuję, wiesz?
Prędzej router wyłączcie i konsolę, czy tam jakieś telewizory, bo nie namówię was do wyłączania lodówki.
Ale co, jakby rano wychodzisz z domu, to nie włączasz.
Bo my też nie wyłączamy. Ale no właśnie, jest kilka takich rzeczy. No, pokazujemy praktyczne sposoby na oszczędzanie wody. Tutaj największą możliwością, jaką możecie zrobić, jest oczywiście picie kranóweczki, jak macie ją sprawdzoną, bo wiecie, że możecie sprawdzić sobie, zrobić badanie i wiedzieć,
tak,
że jest dobra.
Chyba, że mieszkacie w Rzeszowie, to wtedy...
A jak nie, to filtrujcie.
No i, nie, już nie ma dawno.
No i szybki prysznic, nie? Zamiast kąpieli. No, pokazujemy.
A długi prysznic?
No to już nie? Okay. To jest po prostu taki, mówimy tam na wystawie, że to jest żołnierski prysznic i robimy taki test, w ile jesteś w stanie się czasu umyć.
Każdy ma swoje grzechy. No.
Każdy ma swoje grzechy. I to jest też, wiesz, no to jest też spoko, nie? Że różne rzeczy robimy i trudno jest nam rezygnować. Jak opowiadamy o jedzeniu, no to wiesz, grzechem jest na przykład wielkim kawa i w życiu nikomu nie powiem, żeby zrezygnował z kawy w ogóle. Ale...
Słuchaj, w tym podcaście nie możesz mówić, żeby rezygnować z kawy.
Ale jedna filiżanka dziennie mniej. Taki mały krok.
Wiesz, że prowadzę kawiarnię, wie?
Kasujemy.
To się wytnie w postprodukcji. Nie no, żartuję. Dobrze. No. Kawa ma też swój ślad węglowy i trzeba szukać palarni i kawiarni, które redukują ślad węglowy. No. To jest wyzwanie, które dotyczy nas wszystkich branż. To studio też jest zasilane zieloną energią. Jest w centrum miasta, można tutaj dojechać transportem publicznym, nie trzeba jechać samochodem. Trzeba zwracać uwagę na takie rzeczy, jak się później robi.
No i właśnie to jest jakby to droga do sukcesu, nie? Nie pokazywać tych wyrzeczeń, właśnie to, że raz będziemy myśleć, że wszyscy grzeszymy tylko coś, tylko pozytywnie koncentrować się na tych rozwiązaniach, które możemy robić. Nie? Okej, wypijasz 4 filiżanki, może 2 się da. A może właśnie zwróć uwagę, czy można jakoś tutaj ograniczyć ślad, korzystając z producentów, którzy właśnie starają się na to zwracać uwagę i ograniczają swoje dwutlenki.
Tak, swoje dwutlenki, emisje. Wszystkie.
No, więc to jest jakby 10 lat już, wiecie, pracuję w tej branży i tak sobie myślę, że takie 3 prawdy projektowania narzędzi edukacyjnych, nie odwołując się już do tego, dlaczego moja praca jest super i gdzie...
Ale to widać, po prostu to słychać, wiesz? Do tego nie trzeba przekonywać, nie?
Bo to jest, wiecie, ciężka praca też, nie? Żeby zdobyć na to kasę.
Do tego wątku jeszcze chciałem przejść za chwilę, no? Ale te 3 rzeczy?
Pierwsza to jest taka, żeby właśnie traktować siebie partnersko, nie? I gadać nie z pozycji wyższej. Druga to jest taka, że kurczę, siedzisz długo w edukacji, to ci zaczynasz wchodzić w bańkę, no i cały czas trzeba się wytrącać z tej bańki. No kurczę, no po prostu myślisz sobie, zaczęło się od tego. Setny raz mówić o segregacji, ja codziennie patrzę prawie na tych ludzi, którzy na naszych wystawach segregują i oni ciągle robią wstępne babole, które można prostu skorygować. Ja na przykład bio układają do reklamówek i te reklamówki z bio wrzucają, nie? A potem ten mikroplasticzek jest. No to jest prosta rzecz, nie? I już zmieniasz, więc cały czas można o tym mówić. Wychodźcie ze swojej bańki, bo wam się wydaje, że coś jest oczywiste, a nie jest oczywiste i tak dalej. A trzecie to chyba myślę, że trzeba mieć nieustający optymizm i radość w tym wszystkim i też tak mówić tymi ilustracjami dobrymi, poprzez zabawę i po prostu czerpać z tego radość, bo wtedy możesz przekazywać to dobro i radość innym.
No, to się Małgosia chyba tak, ty trzeba urodzić po prostu z takim wrodzonym optymizmem. A powiedz mi jeszcze, a jak wy to robicie jako kolektyw, jak ty to robisz, że te projekty się udają i są dostępne, te wystawy, bez opłat dla odwiedzających? Jak się znajduje sponsorów na takie projekty? Jak się znajduje miejsca? Bo na przykład punkt zwrotny jest w dawnym...
FSO.
Tak, w dawnym FSO, ale chciałem powiedzieć, że ten budynek to była...
Brama FSO, czyli takie miejsce do przepustek.
No, no, właśnie. Jak się znajduje takie miejsca, jak się dogaduje to z deweloperem, który tam robi dużo większy projekt przy okazji?
Ja trochę tak myślę, że to jest takie działanie na zasadzie przyciągania, że naprawdę jak ludzie widzą, że ty z pełnym zaangażowaniem to robisz i wiesz, co robisz, że masz to doświadczenie i że masz właśnie, projektując każde rozwiązanie, podejmujemy taki ryzyko i odważnie patrzymy na ciągle w przyszłość. Czyli to, co robimy, zawsze jest turbo innowacyjne. Naprawdę chcemy robić edukację ekscytującą, taką, gdzie cały czas wychodzimy z myślenia out of the box. Ciągle szukamy nowego sposobu na to. Ciągle jesteśmy blisko ludzi, z którymi projektujemy. I kiedy mówisz o tym do biznesu, no bo biznes jest głównie naszym kasodawcą, to po prostu czujesz, że albo trafiłeś na ludzi, którzy myślą do ciebie podobnie i jesteście na tych samych falach i po prostu widzisz, że im też zależy i przekonujecie się wzajemnie, że to jest okej. I z takim biznesem pracujemy i muszę wam powiedzieć, że naprawdę trafiamy na takich ludzi, którzy no, pracują w biznesie i chce im się i jak widzą, że mamy tutaj właśnie bardzo innowacyjne, odważne podejście i że za tym stoi publiczność, to naprawdę bardzo odważnie wchodzą w te projekty. I tutaj muszę powiedzieć, że naszym naprawdę ogromnym mecenasem jest firma InterZero, która weszła w punkt zwrotny i też Okam, który właśnie jest deweloperem. Zazwyczaj ciepło o nich nie myślimy. Powiem wam, że przyszła do nich taka Małgosia, popatrzyła im głęboko w oczy, powiedziała, zróbmy to, a oni po prostu zaryzykowali.
No, nie dziwię się. Miałeś dobre portfolio, no już miałeś co pokazać, super. A jeszcze jedna rzecz mnie bardzo interesuje, bo te wystawy wasze są też dość interaktywne. No one muszą być interaktywne, no bo dzisiejsza młodzież tak zwana po prostu już się urodziła z telefonami w rękach praktycznie, znaczy od najmłodszych lat. Mogli mieć do nich dostęp, bo ile rodzice im na to pozwalali. Pewnie lepiej jak najpóźniej zaczynać z tymi ekranami, ale wiadomo jak to wygląda w rzeczywistości. Ten siedzi w restauracji z dzieckiem, to mu się daje telefon, żeby było ciszej, coś sobie tam oglądało. I w waszych wystawach też jest dużo tych rzeczy interaktywnych i to sami musicie robić, tak? To jakby to nie jest tak, że jest jakiś gotowy template, który się kupuje, bo trzeba to wszystko projektować.
Tak, to jest...
To chyba fajna rzecz w ogóle, fajna część robienia tych ekspozycji.
To jest oczywiście wynik pracy z wieloma osobami, ekspertami z różnych dziedzin, których dobieramy pieczołowicie do projektów i trafiamy na fantastycznych ludzi. I też takie wychodzenie poza też właśnie schemat myślenia, czyli szukamy zazwyczaj ekspertów z różnych dziedzin, które nie są oczywiste i rozmawiamy z nimi, ale przede wszystkim rozmawiamy z odbiorcami i to jest naprawdę ten insight od nich jest turbo ważny, no bo tak jak mówisz, ja się nie urodziłam z telefonem. Ja miałam pierwszy komputer, jak miałam tam naście lat, a internet nie wiem ile tam, ale to już oni lepiej to wiedzą jak używać. Znaczy, jakim się teraz, jak tego używają. Więc to jest tak, że to jest rzeczywiście fascynujący proces. Punkt zwrotny powstawał 18 miesięcy. Sama ta koncepcja rodziła się tutaj naprawdę wielokrotnie. Musieliśmy ją rozkładać na czynniki pierwsze i składać, żeby to było dobre dla grupy, która licznie przychodzi, właśnie 30-osobowa, żeby zmieściła się w jakimś określonym czasie, kiedy mamy ich uważność. I żeby ten temat był właśnie tak ograny, żeby dla nich był jednocześnie ekscytujący i w formie takiej gry zabawy, ale z drugiej strony też, żeby przekazywać te treści. I to po prostu cała masa ludzi, architektów, ilustratorów, z ekspertów od UX-u, z edukatorów, nauczycieli z nami była w tym procesie i nam pomagała.
Super. Słuchaj, no gdybyście kiedyś potrzebowali na zastępstwa jakiejś osoby, która tam popilnuje grupy, to dzwoń do mnie.
Słuchaj, masz tak w banku.
Ty jesteś
nie wywiniesz się, będę
upuśniony. No i na czym pracujecie dalej jako kolektyw? Jakie są dalsze plany? Jeżeli możesz coś zdradzić. A może ktoś na przykład będzie chciał do was dołączyć, posłucha podcasty i pomyśli, kurde, chciałbym z nią pracować, albo chciałbym być u niej stażystą, chciałbym się u niej czegoś nauczyć.
Mamy teraz już duży zespół, muszę powiedzieć. To jest niesamowite, jak się rozrosliśmy, nie? Byliśmy we dwie z Joanną Studzińską, na początku z Joanną Gusztą, właśnie potem w trzy już, jak robiliśmy pierwszą niemapę, a teraz jest nas 16. I mamy kilka, można to powiedzieć tak rynkowo, marek, które ciągle tętnią sobie już własnym życiem i mają swoich project managerów. I tak po kolei przechodząc przez nie, no to mamy młodzi.ekoeksperymentarium, portal edukacyjny dla młodzieży, gdzie są scrollowane lekcje. W tym momencie są 4 lekcje, 4 o internecie, która dla mnie była też fascynującą przygodą, bo już merytorycznie w nim tak nie byłam osadzona i dopiero jakby przy testach zostałam włączona jako królik do zbadania. To było po prostu mega odkrywcze dowiedzieć się, jak powstał ten internet, jaki on ma teraz impact na środowisko, jak moje aplikacje wpływają na środowisko i o tym trochę też detoksie cyfrowym, jak sobie z tym radzić. Więc tutaj w tym Młodzi Ekoeksperymentarium mamy plany na kolejne 3 lekcje, jeżeli powstaną kolejne 3 lekcje online. Już niedługo będzie premiera lekcji o cyrkularności. Kolejna będzie o języku polskim, kolejna będzie o języku angielskim i to są wszystko oczywiście rzeczy powiązane z edukacją klimatyczną. Drugie nasze dziecko to są właśnie niemapy, czyli te wydawnicze sprawy. Wydajemy 6-7 rocznie i tak samo teraz będzie. W tym roku jeszcze wydamy 2, które pokazują, gdzie chodzić w danym regionie do lasu i jak się tam rozpoznawać i gdzie rodzinnie się wybierać do lasu. Poza tym mamy portal dla dzieci, nazywa się dzieci.ekoeksperymentarium, to jest taki domek właśnie też bardzo grywalny, bo 500 000 zagrań rocznie tam jest, więc nauczyciele chętnie z niego korzystają i się im sprawdza na lekcjach. No i tam będziemy teraz odpalać pokój szkoła, czyli dodamy taką nową całą lekcję, gdzie będziemy mówić o ekologii w szkole. Jeśli chodzi o punkt zwrotny, to marzy mi się teraz, żeby pojawiały się punkty zwrotne w kolejnych miastach. Mm-hmm. Już rozpoczęliśmy rozmowy z kolejnymi 3 miastami, żeby punkt zwrotny pojawiał się dalej. A sama wystawa Ekoeksperymentarium właśnie obecnie jest w Łodzi prezentowana do prawie końca listopada będzie tam. I potem będziemy planować jej trasę na kolejne 4 miasta w 2024 roku. Więc tutaj też ten projekt ciągle żyw i ciągle bardzo popularny jedzie sobie dalej w świat.
Super. Dajesz radę z tym wszystkim? Dużo tych projektów.
No ale wiesz, to jest też duży zespół. To są ludzie, na których mogę bardzo polegać, którzy są bardzo też zaangażowani w tą pracę. I tutaj naprawdę w naszym kolektywie jest siła zespołu, która decyduje teraz o tym, że te projekty się rozwijają i podążają swoją drogą.
Super, bardzo fajnie. No i wydawczyni mojego podcastu, Kasia Pilarska, też dołączyła do was ostatnio do zespołu, więc...
Tak, to jest, super. Tak, to będzie, już jest szefowa punktu zwrotnego, więc jak odwiedzicie punkt zwrotny na Jagiellońskiej 88,
bardzo to... dobrze, bo. Ale trzeba się zapisać
to
wcześniej.
Spotkacie się z Kasią.
Ale trzeba się wcześniej zapisać. A powiedz jeszcze na koniec, słuchaj, można reklamować, to o to w tym chodzi. On jest od poniedziałku do piątku czynny dla szkół, a w weekendy też, czy nie?
No to jest, możecie też do nas pisać, bo jesteśmy ciekawi właśnie, co tutaj się ma wydarzyć po południu i w weekendy z tym miejscem, bo oczywiście my działamy ze szkołami, tak jak powiedziałeś, w tych godzinach i dniach, kiedy są szkoły, czyli od 9 do 15. Właściwie tam już wszystkie zapisy się rozeszły na ten rok, ale jeszcze jakieś tam reszteczki są, punktzwrotny.com. Bezpłatna jest taka wizyta, więc zachęcam was do wzięcia ostatnich miejscówek i terminów. Natomiast teraz właśnie rozpoczynamy proces budowania tego programu popołudniowego, weekendowego i też zastanawiamy się, czy tej przestrzeni nie udostępnić rodzinom, czy tam w ogóle osobom chętnym, do tego, żeby sobie przechodziły te pokoje tak w grupach po prostu luźnych. Więc spokojnie na naszych social mediach, na Instagramie i na Facebooku możecie pisać do nas z pomysłami. Będziemy tam chyba współpracować, jeśli dobrze już kojarzę, z kawiarenką naprawczą. Będziemy mieli tam kawiarenkę naprawczą. Będzie cykl szycia i naprawiania ciuchów i przerabiania. To myślę, że takie ciekawe, żeby podnosić sobie kompetencje tutaj. I pierwsze takie właśnie już zalążki tutaj są, ale tak naprawdę liczymy na was i zapraszamy was, żebyście pisali do nas, co wam się tam marzy i przychodzili ze swoimi pomysłami.
Małgosia Żmińska z kolektywu Mamy Projekt była gościnią Zielonego Podcastu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja nie żartowałem, ja naprawdę tam przyjdę na jakiś ten dyżur zrobić, żyć weekend.
Zapraszam. Z Kasią się dogadasz.
Tak, już z Kasią to ogarniemy. Dzięki.
Dzięki.
Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia.
Nagranie i produkcja Studio Plac.